Hej, szczęść Boże, witajcie w pierwszym pełnym, przepraszam, tygodniu wielkiego postu. W ostatnim odcinku, tak naprawdę pierwszym tej serii, mogliście posłuchać trochę na temat istoty wielkiego postu, ale także próbowaliśmy wam powiedzieć o tym, o czym będziemy rozmawiać w czasie tych rekolekcji wielkopostnych, a dzisiaj pierwsza przestrzeń kuszenia, pierwsza przestrzeń zmagania z przeciwnikiem, czyli pomimo tego, że jesteśmy blisko Boga, możemy doświadczać problemów i działania, problemów ze strony przeciwnika i jego działania.
Czyli jesteś w bliskości, nie oznacza, że jesteś bezpieczny. I jakoś odnosimy się trochę w tym fragmencie, czy gdzieś był dla nas inspiracją fragment z Ewangelii, a szczególnie początek dotyczący tego, że Jezus był na pustyni. I tam w Ewangelii mamy taki fragment, że Jezus był tam napełniony Duchem Świętym, czyli był w bliskości. I jak sobie czytałam ten fragment, to pomyślałam sobie o tym, że no nie wiem, jadąc gdzieś na rekolekcję, czując jakąś swoją zmianę w życiu, po nawróceniu mamy wrażenie, że jesteśmy teraz blisko Pana Boga, nic nam nie zagraża. No i to jest mylne, bo może się okazać, że właśnie wtedy przeciwnik chce w nas uderzać. Takie było też moje doświadczenie zaraz po nawróceniu, że w momencie, w którym właśnie zbliżyłam się do Pana Boga, nagle okazało się, że jakieś przestrzenie, których wcześniej nie widziałam, moje słabości, tam po prostu przeciwnik uderzał. No a dzisiaj chcemy się skupić właśnie na tym, że w bliskości nie oznacza bezpiecznie i co to dla nas znaczy, że jak to odbieramy, jak to czytamy, co nas w tym inspiruje.
Że czujność jest skazana i też gdzie jest ten moment krytyczny, tak? W Ewangelii jakby jest to, że poczuł głód, Jezus poczuł głód. I to jest takie właśnie dla mnie ważne, że bo to jest wskazanie na ten moment, kiedy zaczynamy czuć, że czegoś nie mamy, albo nawet możemy sobie nie uświadamiać, że czegoś nam brakuje, czy jakieś zasoby nasze są na wyczerpaniu. I wtedy diabeł może przyjść, tak?
No tak, ale teraz jesteśmy w temacie haju, czyli jesteśmy właśnie napełnieni. I dla mnie na przykład ten fragment jest o tym, że nieważne na jakim etapie i w procesie tego wzrostu duchowego jestem, czujność serca i postawa serca powinna być zawsze takim warunkiem, na który zwracam uwagę, ale nie w kontekście bania się, że ja muszę być taka czujna teraz, bo mnie tu zaraz zaatakują, ponieważ Bóg już to wygrał i tam jest po temacie, ale szatan chce zniszczyć człowieka i właśnie są dwie aspekty. Wtedy, kiedy on uderza w słabości, wtedy, kiedy my jesteśmy słabi i wtedy, kiedy tracimy czujność, czyli właśnie ja się tak śmieję, że jesteśmy wtedy na takim haju, już jest w ogóle rewelacja, jestem w pocieszeniu, jest w ogóle super, no więc tracę czujność. I ja mam takie doświadczenie, gdzie właśnie przestajesz zwracać uwagę na to, na przykład, co daje dobre owoce tego, czy co w życiu robisz, czyli jestem właśnie po rekolekcjach, tak, nie wiem, dostałam obraz, słowo, czuję się w bliskości i tak dalej i przestaję zwracać uwagę na małe rzeczy, po prostu zaczynam robić, ale już przestaję analizować sobie, daje dobre owoce czy nie. Ja mam takie też doświadczenie, że bardzo szybko wpadałam w strapienie i zauważyłam to bardzo późno, że po paru tygodniach bycia w strapieniu w bardzo dużych, fajnych emocjach wpadasz w wir pracy i nagle zaniedbujesz codzienną modlitwę. To są małe rzeczy, nie? No a w rekolekcjach jesteśmy w takim rytmie, tak? To jest wszystko zaplanowane, łatwo się na tym skupić, a potem wysypujesz się na takich małych rzeczach i nagle po 3-4 tygodniach okazuje się, może ta moja praca już nie jest taka, wiecie, z Bożej ręki, jakby się wydawało, a już tym bardziej jak posługujesz, że po prostu zapomina się o takich drobnych rzeczach i to potem niesie ze sobą konsekwencje. To jest moje takie na przykład doświadczenie, gdzie tracę czujność na to, żeby utrzymać jakiś system też takiego bycia w tej bliskości z Bogiem, albo jestem tak zaangażowana w dobre dzieła i dobre rzeczy, że tracę uważność na moją właśnie indywidualną relację, na uczestnictwo w sakramentach, na to, co do siebie mówię w myślach, co mówię do innych ludzi, jak się zachowuję w szczycie stresowych sytuacji i tak dalej. Ja na to mówię sianie ziarna, co ja po prostu sieję dookoła siebie, nie? Bo bardzo często te wysokie emocje właśnie są związane z tym, że tracę uważność, taką na spokojnie, że podejmowanie decyzji pewnych powinno być na spokojnie, co w trapieniu wydaje mi się łatwiejsze, dlatego że smutek ma, czy w ogóle trudne emocje mają to do siebie, że nas zatrzymują. A na euforii można po prostu lecieć w kosmos.
No tak jak Sylwia, słucham tego, co mówisz, to w sumie jest tak, że jak jesteśmy gdzieś u początku naszego życia wiarą, prawda, to człowiek szuka tych bardzo pozytywnych emocji, chcemy ich doświadczać, ale prawda jest taka, że one też nas trochę męczą czy odsuwają od Pana Boga. Ja mam przynajmniej takie doświadczenie, że z jednej strony bardzo pragnąłem pozytywnych doświadczeń, ale z drugiej strony jak one przychodziły i trwały w tym takim pocieszeniu, to było mi z jakiegoś powodu trudno, ale jak mówimy tutaj o spotkaniu z Bogiem, a potem właśnie o jakimś takim trudnym doświadczeniu pokusy, to mi przypominają się rekolekcje przed diakonatem, które przeżyłem w 2018 roku. I to był absolutnie przełomowy czas w moim życiu, dlatego że wtedy odkryłem obecność Pana Boga w ciszy. Przesiedziałem całe rekolekcje w kaplicy, modląc się przed Najświętszym Sakramentem, albo może nawet powinienem powiedzieć tak, że po prostu tam byłem, nie? Te rekolekcje trwały od poniedziałku do piątku, o ile dobrze pamiętam, w Czernej u karmelitów. Las, góra, klasztor, zimno, była awaria ogrzewania. Ale trudne było dla mnie to, że jak tylko wróciliśmy do Krakowa, to od razu bardzo mocno zmierzyłem się z pokusami, żeby grzeszyć przeciw czystości. Po prostu no, te obrazy, prawda, pornografia, którą kiedyś oglądałem, bardzo mocno zaczęła do mnie wracać i było to dla mnie trudne, że wracam z takiego czasu modlitwy, można by się spodziewać, że będę miał święty spokój, bo przecież tyle się modliłem, a od razu zmierzyłem się właśnie z tak bardzo gwałtownymi pokusami. I wydaje mi się, że ogólnie jest tak, że kiedy dzieje się w naszym życiu coś dobrego, to można się wręcz spodziewać tego, że przeciwnik będzie atakował i w jakiś sposób próbował nas podejść.
No to gdzie uciekać w takim razie, bo jak bliskość Boga nie oznacza bezpieczeństwa, to co robić w takiej sytuacji?
No to jest dobre pytanie, prawda? Bo w sumie ciągle mamy problem, prawda? Jesteśmy grzesznikami i jakaś walka z grzechem będzie trwała w naszym życiu do końca, ale nie wiem, czy znajdziemy odpowiedź na to pytanie, które
postawiłeś. No nie, jeszcze tym bardziej, że przypomina mi się, co święta Teresa z Awila pisała. Ona, zdaje się, pisała. Zresztą to nie jest tylko jej doświadczenie o tym, że jednego dnia, jednej chwili jest u szczytu jakiejś swojej kontemplacji i bliskości z Bogiem i w jednym momencie jest w stanie się znaleźć na samym dnie przez upadek. No i to jest, prawda, że jak oni tak piszą, i to z doświadczenia chyba wszystkich, więc...
Czyli mi się wydaje, że najtrudniej jest, kiedy skupimy się na tym, że upadliśmy i kiedy sobie tam tkwimy. Ja mam takie doświadczenie, że pojechałam na rekolekcje, no powiedzmy ignacjańskie, chociaż to było sióstr zawierzanych, więc można byłoby się kłócić, bo no, ale chodzi o samo podejście do tego. Tydzień w ciszy, bez telefonu, bez wszystkiego. Było mi cudownie. Na początku trudno, ale potem było mi cudownie. Zasadniczo nie chciałam wracać. I siostry tam przestrzegają ostatniego dnia, że jednak wracamy do świata. I może być tak, że będzie dużo tych bodźców, wszystkiego, żeby sobie to dawkować na początek, ale właśnie, żeby się nie przestraszyć tym. No i ja wróciłam i myślę sobie, no jest super. Ludzie mówią, że w ogóle wróciłam odmieniona. No super, fajnie. Tylko, że ja tak, chciałam to samo, co tam. Czyli chciałam mieć tyle czasu na modlitwę, tyle czasu na medytację słowa, co tam miałam. Ale okazuje się, że ja nie mam tyle czasu. Tylko, że mi tam było dobrze. No i teraz we mnie się, no ale jak? Ale tam mi było dobrze. Ale jak mam teraz tutaj? I zamiast zaczerpnąć tamtych owoców, jakby dać taką przestrzeń, żeby to we mnie pracowało. Skupiłam się, że teraz tego nie mogę, że jest mi źle, że tam teraz mi się już tak nie udaje medytować, jak tam się udawało. I zamiast cieszyć się z tego, że super, że te 10 minut znalazłam, a nie 3 godziny, które miałam tam, to skupiłam się, że nie mam tego, co tam. No i to oto trochę tak jakoś ja to widzę, że skupiamy się właśnie na tym, co nie działa, bo było tak, zamiast ucieszyć się z tego, co się udało.
To jeśli mogę teraz, bo wiele wątków się otwiera.
tak.
Bo też potem chcę się odnieść do tego, co Marek mówił. Ale najpierw, jeśli na świeżo, do twojego słowa. Znowu wracając do Ewangelii. Jezus wychodzi do bliskości z Bogiem na pustynię, ale kiedy to się dzieje? To się dzieje, oczywiście później jest kuszenie, ale co się dzieje później? Później jest misja Jezusa cała, tak? I wszystko, co miał do wypełnienia. I teraz to, co ty mówisz, że dobrze jest, już jak się ma trochę więcej doświadczenia, wiedzieć ten cel, mieć cel na wyjściu, czyli wychodzę z rekolekcji, wyjeżdżam z rekolekcji, ze skupienia, napełnienia Bogiem, ale po co? Jest misja do zrobienia. Być może podczas rekolekcji jeszcze można też prosić Boga, żeby pokazał, gdzie iść, z czym iść i w jakim kierunku, bo zawsze ten cel zawsze nam upraszcza trochę. Nie rozmyjemy się i nie roztrwonimy na drobne tego skarbu, który dostaliśmy. Tak? To takie moje doświadczenie. A do Marka też coś takiego właśnie, że na początku można się wcale, będąc na przykład niedoświadczonym, tak jak mówisz, będąc na krótkiej drodze w wierze, to po prostu być może nie da się nawet uniknąć tego. I to też jest takie moje doświadczenie. Pierwsze rekolekcje, powrót, zawsze się coś działo, tak? Czy wracałem, na przykład były pokusy też nieczystości, czy wracałem do relacji, które są bardzo trudne, w których byłem poraniony i nie byłem w stanie reagować. To znaczy, za chwilę działo się coś nieoczekiwanego w tej relacji, wracał gniew, wracały bardzo nieprzyjemne uczucia do przeżywania. No właśnie, no i nie dało się uniknąć. Rzeczywiście na szczęście mamy spowiedź, mamy to, że Pan Bóg wygrał za nas to wszystko i możemy zawsze się do Niego zwrócić. I też On chyba daje nam taki później czas, doświadczenie po prostu. Doświadczenie powoduje, że po iluś razach, po iluś takich cyklach, okej, to my już wiemy, że to się może zadziać, wiemy, że tak się dzieje po prostu, że diabeł po każdych wielkich, pięknych rzeczach z Bogiem, gdzie jesteśmy gdzieś w bliskości, ale w jakimś wyizolowanym, bezpiecznym miejscu, jak wychodzimy do świata, to po prostu wiemy, że tak jest, że On przyjdzie i że On będzie chciał nas okraść z tego.
Z tego, nie? Co tutaj mówimy, wypływa chyba to, że jakby odpowiedzią jest tylko świadomość. Musimy być świadomi, że tak będzie.
Wtedy możemy wtedy przedsięwzięć pewne kroki. Tak. Na przykład już wiem, wracam z czegoś pięknego, wracam w relację, ale co ja robię? No to już wiem, że tam się coś dzieje. Okej, wyprzedzam to. Na przykład modlitwą, na przykład prośbą Boga, teraz mnie umocni jeszcze, czy daj mi w sercu taką siłę, żebym nie odpowiedział swoim nawykiem na coś, co się może od drugiego człowieka do mnie przyjść, takiego trudnego, tak?
No, to tak. Czyli trochę takie czuwanie nieustanne, no, ale myślisz, że da się tego nauczyć?
Według mnie przez doświadczenie da się, to jest kolejny temat, że im dłużej jesteśmy w Panu, im to jest moje doświadczenie. Najpierw jak dzieciak, niewiele wiemy, uczymy się. No potem Bóg nas jednak, jeśli w Nim trwamy, jednak nas wyposaża coraz lepiej, stajemy się dojrzalszymi Jego ludźmi i wtedy jakby w dojrzalszy sposób możemy przeciwdziałać takim rzeczom, nie?
No ja myślę, że można się nauczyć doświadczeniem, ale też można przeczytać. Bo pewne rzeczy w drodze duchowej to koło już zostało wymyślone, tak? Tak jak powiedziałeś o Teresie. Ona i wiele innych osób miało takie doświadczenie. I to, co pisze Święta Faustyna, to, co możemy w rozeznawaniu duchowym przeczytać można sobie po prostu, wiecie, wygooglować. Ostatnio czytałam książkę Aleksandra Bańki na temat sekretnego życia demonów i tam jest właśnie pokusa, kuszenie, czym to się różni, o co chodzi, tak? Strapienie, pocieszenie. Że można też to przeczytać. Trochę sobie myślę bardzo efektywnie, żeby sobie zaoszczędzić trochę czasu, no ale rzeczywiście potem się to czuje i sprawdza i doświadczenie jakby właśnie i życie weryfikuje. Myślę, że ta bliskość Boga może się nie objawiać tylko w rekolekcjach, ale wtedy, kiedy widzimy uzdrowienie, jesteśmy uzdrowieni w takich naprawdę wow momentach. I ja na przykład miałam takie doświadczenie, kiedy zły próbował mi zabrać to doświadczenie poprzez zwątpienie. Że może tak jednak nie było, a dostałam jakiś obraz, ale bez przesady, a wydawało mi się na rekolekcjach, że Bóg mnie do czegoś zaprasza, ale mnie. Wiecie, takie podważanie, no bo to, co wybrzmiewa moim zdaniem z tego, o czym mówimy, to jest to właśnie, że skupianie się na tym, że my jesteśmy beznadziejni, to będzie działanie złego, zwątpienie i wszystko, dla mnie taka prosta definicja, to jest bycie w uważności w tych momentach, kiedy dzieje się coś, co mnie odwraca od Boga. I ja też mam przykład takiego, na przykład wracania do relacji, które kończę, więc mogę mieć z tyłu głowy, czy to mnie zbliża do Boga, czy oddala. I to jest dla mnie pierwszy taki lifehack na zasadzie pierwszego pytania siebie, nie? Czy to mnie oddala, czy to mnie zbliża? Jak mnie to oddala, to już z większą uważnością na to zwracam uwagę, a jak zbliżam, no cały czas w uważności, nie? Tego
z
serca.
Z jednej strony warto mieć właśnie tę świadomość, ale czasem trudno jest zrezygnować z tego, co oddala nas od Boga. Nawet możemy, no tak. możemy o tym wiedzieć, a jednak będzie to dla nas trudne. Natomiast myślę sobie jeszcze o tej beznadziejnej perspektywie, o której powiedział Arek, bo jak brzmiało dokładnie to pytanie, które postawiłeś, co nas może w takim razie ochronić?
Tak, jeżeli bliskość Boga jeśli nie jest gwarancją, to jakaś jeszcze głębsza bliskość? Czy...
No nie wiem, bo pomyślałem sobie o tym właśnie w ten sposób, że my myślimy o wszystkim z takiej perspektywy, no nie wiem, sukcesu, prawda, że okej, nie zgrzeszę, będę tutaj w 100% dobry, no to znaczy, że wtedy osiągnąłem sukces, ale myślę, że ostatecznie, ciekaw jestem, czy Pan Bóg zgadza się z tym właśnie, co przyszło mi do głowy, ale że ostatecznie Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat naszych sukcesów i naszych potknięć, bo gdyby miał rozliczać nas tak po sprawiedliwości, to chyba nikt nie będzie zbawiony. I przypomina mi się tutaj to, co powiedział kiedyś Karol Wojtyła, że człowiek nie jest sumą swoich potknięć, ale sumą miłości Ojca, prawda? I że moje potknięcia, moje grzechy, choćby najgorsze, nie skreślają mnie w oczach Ojca, który mnie kocha. Więc nie musimy odnosić sukcesów, bo no poza Jezusem i Matką Bożą nie było tutaj ludzi, którzy nie grzeszyli, prawda? Każdy miał jakieś problemy do końca życia.
No i to właśnie jest to, co mówimy też, co robi przeciwnik. On zmienia perspektywy z prawdziwej na nieprawdziwą. Właśnie, że nie ma nadziei, albo że właśnie musimy się skupiać ciągle na swoich grzechach. Nie musimy. Jezus już wszystko dla nas zrobił, wykonało się. I też moje doświadczenie osobiste jest takie z Panem Jezusem. Upadłeś, ja cię podnoszę i zawsze cię będę podnosił i idź dalej za mną, bo o to chodzi. A nie o to, żeby teraz się zastanawiać nad upadkami. Albo tkwić w tym miejscu, nad tym, nie? I skupiać się na sobie też. Nie, mamy się skupiać na Jezusie i na tym, jaką drogę nam pokazuje.
Czyli można by powiedzieć, że cała nasza nadzieja jest właśnie w wierności Boga i w tym, że po prostu nie przestanie nas kochać.
To jakoś mi się tak łączy i to, co powiedziała Sylwia, i to, co teraz padło. I jeszcze przypominam sobie te inspiracje, o których chyba wspomnieliśmy w zapowiedzi. Mam na myśli Księgę Rodzaju, to czym też ty podzieliłeś się. Że chodzi o to, przynajmniej ja tak widzę Ewę tam, że ona właśnie nie zaufała słowu Pana Boga. Po prostu poszła w to, że ktoś zaczął kwestionować. No oczywiście przeciwnik przyszedł z kłamstwem.
Zaczął kłamać. No,
i zaczął kwestionować i zaczął inaczej nam to mówić. I ja też mam takie doświadczenie, o którym też ty mówiłaś, że jest coś, co jestem przekonana, że Pan Bóg złożył w moje serce i jest okej. Okay. I nagle mijają dni i to zaczyna się rozmywać tak, ale czy na pewno? Ale czy na pewno? I jaka jest na to odpowiedź? Idąc w twoim kierunku, jaka jest na to odpowiedź? Skoro się rozmywa, to co, moim zdaniem wierność i czekanie na owoce. Czyli bycie nawet wiernym nie tyle Panu Bogu, co samemu sobie. Bo jeśli ja wtedy przyjęłam, że to jest słowo od Pana, czy jakieś tam coś, co poczułam, to nie wiem, każdy ma inne praktyki, zapisać to sobie i przyjąć, że daję temu czas. Czyli wiem, że mam takie tendencje, że w przeciągu 2 tygodni będę to kwestionować. Nie będę nic robić z tym w te 2 tygodnie. Nawet jak będę to kwestionować, to nie będę nic z tym robić. W takim sensie, żeby nie dać pola przeciwnikowi, żeby zaczął mi to wydzierać. I właśnie odnosząc się właśnie do tego fragmentu z Księgi Rodzaju, to, no to tam Ewa dała sobie wydrzeć to. Dała się zakłamać, bo zaczął po prostu tam bajerować. I czasami tak jest, że nam się, a nie, no dobrze, ale czy Pan Bóg by mi tak powiedział? Ja też nauczyłam się czegoś takiego podejścia, że jeśli to nie krzywdzi mnie ani nikogo, to na razie sobie z tym zostanę, bo oczywiście może być tak, że to co przyjęłam, to nie jest od Pana Boga, bo tak. Ale mamy też takie narzędzia, które pozwalają nam to rozeznawać. Po pierwsze, możemy to konfrontować z kimś, mam na myśli, nie wiem, kapłana w spowiedzi, no jakieś kierownictwo, ale też sami pytać Pana Boga, zostawać sobie z tym Bo jeśli to się wydarza już, natychmiast mamy o czymś decydować, no pewnie takie przypadki są, ale dla mnie to wtedy jest zawsze takie, że Pan Bóg by nie zmuszał, nie byłoby już, natychmiast, nie byłoby takiego poczucia, takiego szybkości. To jest moje doświadczenie, on tak nie działa. Mm-hmm. Tak nie działa.
Co nagle to podjable. Tak?
Ale trochę
chcę to powiedzieć, co ty powiedziałeś o wierności sobie. A ja znowu, ale trochę z doświadczenia. Właśnie, jeżeli poszło jakieś słowo, czy Pan Bóg składa coś w twoje serce, to spokojnie znowu, rzeczywiście. Albo to podejmiesz, albo nie jesteś pewna, spokojnie, ponieważ jeśli to jest wola Boża, to On tak zrobi, że to się wydarzy. Bo właśnie druga rzecz, że naszą naturą jednak jest niestabilność, że jesteśmy tacy falowi tu na ziemi. Bóg jest stały, tak? Bóg jest stały i wierny do końca. Ja się wiele razy o tym przekonałem. Cokolwiek nie usłyszałem od Boga, On to wypełnił. On to zawsze wypełnił. Czy to są drobne rzeczy, czy wielkie? Ważne słowo? Cierpliwość. Tutaj cierpliwość. Cierpliwość w takim oczekiwaniu i spokojnym obserwowaniu, co się wydarza, bo jeśli coś jest od Boga, to się stanie. Nie trzeba się telepać, lękać, po prostu spokojnie być.
Tak, a szczególnie jeśli to są jakieś takie ważne dla nas rzeczy. Ja sobie przypominam teraz taką sytuację, kiedy ja rozmawiałam z taką siostrą, z którą właśnie sobie czasem rozmawiam i ona w którymś momencie, rozmawiałyśmy o czymś tam, o jakimś moim pragnieniu, które się pojawiło i nie wiedziałam, co z tym zrobić. Ona w końcu, i mówię, że nie wiem, czego Pan Bóg ode mnie chce. Ona do mnie tak, a ty tego chcesz? W sensie, i ona mi dała takie światło, że Pan Bóg czegoś może ode mnie chcieć, ale On tak samo chce usłyszeć, czego ja chcę. Czyli nie będzie mnie wpychać w to, czego bym nie chciał. I On jest tak bardzo uważny na to i pyta też, czy tego chce. Przecież do niczego mnie nie zmusi. Po to mi dał wolną wolę, że On też chce usłyszeć, czy ty tego chcesz. I nagle skonfrontowałam się z tym, bo ja byłam taka, czy jestem gotowa, czy... Że tak, że chcę. I nagle wszystkie wątpliwości zniknęły, bo sama siebie zapytałam też o to. I Pan Bóg też chce i często daje nam przestrzeń, żeby się o to samych siebie zapytać. Czy chcemy w to wejść?
Mi bardzo w ogóle wybrzmiało tutaj słowo zaufanie. Że to jest wszystko to, co też powiedziałaś wcześniej o ufaniu Bogu. I to jest taki czas praktyki tego, że fajnie się gada, Jezu, ufam Tobie. A potem przychodzi, nie chcę powiedzieć sprawdzian, ale to jest relacja. Albo przynajmniej życzę każdemu, żeby to była relacja i żebyśmy tak na to patrzyli. No i to tak jest w relacji, że te akty zaufania muszą się wydarzyć. Dajemy komuś ten margines i wtedy właśnie do tego wracamy.
Czyli zaufanie i wierność Pana Boga posunięta, można by powiedzieć, do granic możliwości, czyli tak jak zresztą święty Paweł pisze, że Jezus okazuje wierność wtedy, kiedy my nie jesteśmy wierni, bo nie mógłby zaprzeć się samego siebie. No, ale jeszcze tak słuchając tego wszystkiego i myśląc właśnie o tym temacie, o którym rozmawiamy, czyli to, że jesteśmy blisko Boga, nie oznacza, że nie będziemy właśnie doświadczać działania przeciwnika, prawda? Jezus, Syn Boży, Najświętszy, prawda? Kuszony przez szatana. Przypominam sobie, jak właśnie wstępowałem do zakonu i tam to się wszystko działo w takich etapach. Najpierw jechało się na rekolekcje, na których zakon decydował, czy zaprasza nas właśnie na ten pierwszy etap i potem od tego momentu do faktycznego momentu rozpoczęcia prenowicjatu mijały 3 tygodnie. I te 3 tygodnie pomiędzy decyzją ze strony zakonu, która zapadła w tamtym momencie, a pomiędzy tym momentem, kiedy rozpocząłem prenowicjat, to były najciemniejsze 3 tygodnie w moim życiu, jeśli chodzi o takie właśnie duchowe doświadczenie. Do tej pory nie jestem w stanie opisać tego, co przeżywałem, ale to były jakieś tak napastliwe po prostu uczucia. Najbardziej odpowiada mi takie słowo darcie. Po prostu czułem, jak mnie coś darło od wewnątrz i nie potrafiłem powiedzieć, o co chodzi, prawda? I podobne trudy przeżywałem też przed tymi kilkoma ważnymi decyzjami, które podejmowaliśmy właśnie na tej drodze życia zakonnego. Czy to były pierwsze śluby zakonne, czy śluby wieczyste, czy potem święcenia, to zawsze po prostu było mi trudno i stąd też domyślam się, że musi towarzyszyć tym decyzjom jakaś wielka wartość, prawda? I można by powiedzieć, że to jest taki paradoks, że im coś bardziej Bożego, Im większe dzieło Boga w naszym życiu, tym większego można się też spodziewać sprzeciwu ze strony szatana, który będzie próbował. Ale właśnie Bóg będzie wierny i będzie razem z nami w tym doświadczeniu, choćby było trudne.
No, mi jest bliska taka postawa Boga w moim życiu, który nawet jeżeli upadam 134 raz, mówi: widzę, jak się starasz. A nie kocham cię za idealność, bo doskonale widzę twoje serce i widzę, co się tam dzieje i cały czas będziemy grzeszyć, ale właśnie widzę, jak się starasz, więc też warto sobie chyba odpowiedzieć na pytanie, mi to dużo dało wolności, dlaczego tak się dzieje, bo tak się mówi, że im bliżej Boga, tym zły bardziej atakuje. No właśnie dlatego, że widzi, zły też widzi, ile dobrego może się wydarzyć, jeżeli on cię od tego Boga nie odwiedzie, a to jest jego główny cel. Więc dlatego właśnie takie zmagania przed dużymi decyzjami, w którym ty mówisz Bogu jeszcze głębiej tak, tak i tak, czy my mówimy właśnie w czasie rekolekcji, no to zawsze, przynajmniej ja tak słyszałam, że rekolekcje mają sens, jak wracasz inna. Jak wracasz taka sama, to coś poszło nie tak. tak słyszałam. No. Więc zazwyczaj to jest tak, że dążymy do lepszego, nie? No i właśnie wtedy te największe pokusy się wydarzają, bo wtedy być może przez nasze ręce, w naszym życiu wydarzy się dużo, dużo, dużo więcej dobrego i jemu się to nie podoba.
Znaczy, mi przychodzi do głowy zaraz, chodzi o skalę. To, dlaczego kusił szatan Jezusa, bo chciał mu pokazać perspektywę, jaką perspektywę, jakichś królestw, czyli perspektywę ograniczoną do ziemi, tak? I tak jak Jezusa misja jest nieskończona i wielka, tak samo my włączeni przez Chrystusa w synostwo Boże, tak naprawdę przynosimy nieskończone owoce. Bóg przynosi nieskończone owoce w nas, może tak. No więc jest o co walczyć, tak?
Tak. Dlatego I to mamy na starcie, prawda? To mamy na starcie i to jest kwestia naszego właśnie takiego zmagania się. Czy damy Bogu to z nas powyciągać i sami damy temu wiarę, bo ja też jestem bardzo blisko, Aga, tego, co ty mówisz, temu zaufaniu sobie, ale jednocześnie odpowiedzialności, która za tym idzie, nie? Że Bóg robi z nami, a nie zamiast nas i tą odpowiedzialność i w to partnerstwo warto wejść. No.
No i jakoś tak, chyba gdzieś już to tak powiedziałam, ale wybrzmiało mi to jeszcze mocniej, żeby też być właśnie wiernym swoim decyzjom, czyli szanować też siebie i poczekać na owoce, bo czasami się szybko zniechęcamy. Nie ma owoców, no to już może jednak źle zadecydowałam. Ja wierzę w takiego Boga bliskiego, to znaczy, że jeśli ja zdecydowałam tak, to nawet jeśli może w jakimś sensie to nie było idealnie, mogłam trochę wybrać inaczej, to Pan Bóg i tak tam będzie ze mną. On nie powie: słuchaj, nie no, poszłaś w prawo, ja chciałem w lewo, jesteś Szczęść sobie Boże. Tam sama. Szczęść Boże, na razie. Nie, no właśnie nie. I tak to widzę, że trzeba czekać na te decyzje, trzeba czekać jakby na te owoce naszych decyzji i być wiernym tym wyborom, bo czasami za szybko się zniechęcamy, za szybko pozwalamy, żeby przeciwnik kwestionował to wszystko. No tak, nie, tak, źle wybrałeś.
No to też jest jakby chyba temat pokory, czyli pamiętania, kim jesteśmy. Jesteśmy ludźmi, nie Bogiem. Mamy ograniczoną perspektywę i de facto nigdy nie wybierzemy po tej perspektywie. Choćby najlepiej, to jednak po ograniczonej perspektywie. Na szczęście jest z nami Bóg, który jakby wspomoże ten proces.
Tak, ja też myślę, że jak Sylwia mówiła, że Jezus zawsze patrzy, no nie jest kimś, kto liczy nam upadki i grzech, w ogóle tego nie robi i zapomni o tym, natomiast patrzy właśnie głęboko w serce, zawsze, bardzo głęboko i szuka w nas decyzji właśnie, jakiejś chęci nawrócenia naszego, nie, że on na to patrzy, ale rzeczywiście ta liczba upadków, która jest wielka, jak jeden z naszych ojców duchownych kiedyś mówił, że mamy tyle grzechów, co włosów na głowie, to jest prawdą. I tutaj jeszcze powiem właśnie...
A w tym składzie czuję tutaj, że coś poszło nie tak.
Poszło nierówno.
Arek cwaniakuje.
Agnieszka, co ty na to?
Ale Arek cwaniakuje, bo urodził się w niepokalane poczęcie. Ale tutaj liczę na jakieś
jest wybrańcą. Liczę na łaski szczególne. Natomiast tak, rzeczywiście Jezus tak jest, no. Także chwała Bogu za to, że tak no jest, tak, że tak. Tego nie robi. I
fajne jest
to. Chciałem jeszcze powiedzieć, ale zapomniałem.
To nie szkodzi, bo rozbiły cię te włosy.
Radość, że
mamy
tak
w moim wieku, to zrozumiecie.
Fajne jest to, że w Biblii i w ogóle w temacie miłości Boga do nas nie ma żadnej gwiazdki. Czyli tam kocham cię absolutnie, chcę dla ciebie wszystko co najlepsze i nie ma tam gwiazdki, chyba że punkt pierwszy, nie poszłaś w niedzielę do kościoła albo coś tam się dzieje, więc tak kontynuując tą miłość Boga, to w miłosierdziu Bożym nie ma gwiazdek.
Bogu niech będą dzięki, Amen. Że jest to właśnie tak. No i tym sposobem chyba doszliśmy do końca tego tematu w tym tygodniu.
W tym tygodniu.
Łysi świętują, ja będę
czuję
się dzisiaj...
Czuję potrzebę jeszcze jakiejś konkluzji, tylko powiedzenia dobrze. Tego, że no właśnie, jak patrzymy na samą Ewangelię, to rzeczywiście jest tak, że no, patrzymy na Syna Człowieczego i On nie był jakby... Możemy się jeszcze zastanawiać, dlaczego w ogóle jesteśmy kuszeni, jaki jest cel tego, po co nam jest potrzebne, do czego. To może jeszcze odpowiem na to pytanie.
A nie mówiłam o tym?
Bo Jezus, sam Jezus jakby był kuszony, nie? Wynika z tekstu Ewangelii. I, no i pytanie, dlaczego? Czy musiał?
Ja myślę, że to jest połączone z kuszeniem z raju. Chciał pokazać, że jesteśmy w stanie się sprzeciwstawić.
Czyli Aga, idziesz właśnie po linii ojców kościoła trochę, że tak, bo tak, rzeczywiście ta interpretacja była przez wiele wieków taka, że Jezus był kuszony, ta scena nam pokazana, żeby nam pokazać, jak sobie radzić z pokusami. Pewnie jest to jest dużo prawda.
Trochę nam Jezus nam pokazuje, że nie wchodzi w ten dialog. Nie daje się wprowadzić to, co Ewa się skusiła.
Nie kupuje w sensie, tej perspektywy
tak,
w ogóle.
I nie, tak, nie, bo on nawet nie odpowiada tam.
Nagrywamy.
Jezus tam nie odpowiada, nie wchodzi w taki dialog, nie daje się wciągnąć, natomiast Ewa już tak, już odpowiada na pytanie, już wchodzi. No tak, w momencie, wchodzi, w którym weszła...
Czyli jesteś zgodna z tradycją kościoła, przez duże T, więc...
To ja na przykład widzę to w ten sposób, że dla mnie być może Jezus chciał pokazać, czym najczęściej możemy być kuszeni, co w naszym sercu jest takiego, co nas może pociągnąć najszybciej, bo mnie na przykład czytając tę Ewangelię zastanowiło, czy szatan nie wiedział, że Jezus nie da się zrobić?
To jest pytanie, czy szatan wiedział, czy nie wiedział, że jaka jest tożsamość Jezusa, to chyba nie jest ustalone do tej pory
no
świadomość
tak. No ale bardzo często
sprawie.
Duchy, które były w innych
no,
ludziach...
No wiedziały, kim jest.
Dokładnie, więc wydaje mi się, że to Jezus mógł chciał nam teraz. Coś pokazać, a nie szatan dostał zaćmienia no, i
może
i nie
chciał
wiedział.
Nam pokazać, że jeśli chcemy, żeby Jezus... Pozwolimy na to, by Jezus był przy nas... To mamy tę siłę, żeby powiedzieć w imię Jezusa, że nie sprzeciwiamy się przeciwnikowi.
Znaczy, ta sytuacja, bo ja no inaczej widzę, no nie, że Jezus chciał nam pokazać, ale okej, tylko że po prostu naprawdę było o co walczyć. O potężną rzecz, tak? O zbawienie ludzkości. Mhm. Więc jakby szatan, no będąc tym, kim jest, no musiał jakby, musiał spróbować coś zrobić, tak? Natomiast, że się tak czy inaczej, dzięki w jakimś sensie dzięki temu, no Jezus pokazał nam, jak z tego wychodzić.
Tak, tak? Ale jest jeszcze jedna, może nawiążę do tego, co mówiła Sylwia, bo jest taki kłamliwy, bo ty powiedziałaś coś w tym stylu, że Pan Jezus jakby panuje nad sytuacją, prawda? Albo mi to błysnęło w głowie pod wpływem tego, co powiedziałaś. Ale Jezus, nawet jeżeli był kuszony, to panował nad sytuacją. I jest taki kłamliwy obrazek, gdzie widać Chrystusa, który siłuje się na rękę z diabłem. Mm-hmm. Do śmietnika, prawda? Szatan jest nikim względem Syna Bożego, który objawił się po to, żeby zniszczyć jego dzieła. I my też wchodzimy w to panowanie, że Jezus w naszym życiu chce panować właśnie nad szatanem. Tylko jest kwestia tego, że trzeba się na to jego panowanie zgodzić.
I myślę, że jeszcze ważnym jest to, że o ile rzeczywiście tak często interpretujemy to kuszenie, że to było godzenie w słabości ludzkiej natury, tam chciwość, prawda, łakomstwo i inne, bo tak można, to wydaje mi się, że tutaj to kuszenie właśnie polegało na tym, żeby szatan próbował zepchnąć Jezusa na takie tory ludzkiego myślenia, bo pamiętacie wszyscy, jak Piotra zganił za to, że chciał go odwieźć Jezusa.
Na tą ograniczoną perspektywę.
Tak, i szatan właśnie, dokładnie, próbował najpierw ten dobrobyt, bo przecież to była pustynia judzka, oni kojarzyli Żydzi ten okres z dobrobytem, gdzie mieli mannę daną przez Boga na pustyni, czyli dobrobyt, potem ta druga pokusa, czyli popularność łatwa, bo jest mnóstwo tekstów w Starym Testamencie mówiącym o Mesjaszu, który przychodzi w chwale na górze świątyni, więc znowu łatwa popularność. No i potem ta trzecia też pokusa królestwa, czyli gdyby stał na czele, stanął Jezus. Czyli ciągle szatan próbował wepchnąć Jezusa w myślenie też mocne Żydów ówcześnie. Bardzo. Czyli Mesjasz to jest tylko typowo ktoś, kto przychodzi, żeby sprawić, że Izrael będzie rządził, że będą panować nad wszystkimi. I nie mieściła się na pewno w ich głowie ta wizja Mesjasza, który przychodzi, żeby cierpieć, ale żeby zbawić każdego człowieka.
Nie? No i niezależnie od tego, no szatan co będzie robił? No będzie robił swoje po prostu zawsze. Tak, czyli to samo, kłamał, tak. Zwodził i tyle. Dlatego musiał to zrobić w jakimś sensie, bo jest taka jego natura.
No to i jedno ta kwestia Żydów i tamtego czasu, ale drugie, że prawda jest taka, że jak spojrzymy dokładnie na te przestrzenie, to są przestrzenie, wydaje mi się, największego ryzyka człowieka. To są takie przestrzenie, w których właśnie jak szatan pociągnie, to tam możemy już zostać. Sława, królestwa,
możemy się pogubić łatwo,
możemy zostać w tych miejscach. I też sobie pomyślałam, to jest absolutnie moja myśl, że może jest tak, że szatan uderzał właśnie w te rzeczy, które są takie z człowieka w Jezusie. Bóg człowiek. Wiedział, że z Bogiem nie da rady. Uderzał w to, co takie może być słabe z perspektywy ludzkiej. I oczywiście to jest tylko moje gdybanie, ale patrzę na to w ten sposób, bo właśnie uderzał w coś, co może być największą moją słabością jako człowieka. Więc no, tak jakoś to widzę też, no, o czym ty powiedziałeś.
Ja myślę, że konkluzją jest dobrą też na koniec tego odcinka, to o czym mówił Rafał, że ratunkiem właśnie w obliczu tego jest ten cel, że Jezus miał cel, do którego dążył i naszym celem też jest życie wieczne. I to bardzo człowiekowi bardzo ustawia, bo otwiera jakąś przestrzeń, którą widzimy w duchu przed nami, gdzieś tam za ileś lat naszego spotkania z Bogiem, no i jest celem, do którego dążymy i to mi się wydaje, że nie pozwala się człowiekowi gubić, czy tak bardzo zachłysnąć w zły sposób z tym światem i wszystkim, co tutaj dotyczy tego życia ziemskiego. Tylko więc cel tutaj trzeba mieć zawsze, każdego dnia tak naprawdę.
No właśnie chciałem to powiedzieć, że też cel taki codzienny, czyli szukanie woli Ojca na każdy dzień.
Tak.
Dobrze.
Ale się zgodziliśmy.
Tak. Zgodziliśmy się na koniec. Dziękujemy wam za to, że byliście tutaj razem z nami w czasie tego pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami przez kolejne tygodnie. No, dawajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie i jakie jest też wasze doświadczenie w życiu, w bliskości z Bogiem i w zmaganiu się właśnie z odpieraniem pokus przeciwnika. Niech Bóg będzie z wami.
I do zobaczenia.
Do zobaczenia.